Naturalna ścieżka tego rozwoju każdego dewelopera, czyli wypala się jako deweloper i zostaje PM-em.
No.
No żart żartem, ale wiesz.
Popie, to tyś nigdy programistą nie był. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w 11 odcinku podcastu serwisu DevEnv. Ja jestem Adrian, a razem ze mną jest dzisiaj mój gość, Marcin Wójcik. I nie mam na myśli tutaj tej osoby z kabaretu Anim Rumru, acz śmieszny czasem też bywa.
Siema!
W dzisiejszym odcinku chciałbym z Tobą porozmawiać na temat kariery programisty, na temat wybierania sobie takiej ścieżki, w którym kierunku pójść, czy być osobą bardzo mocną technicznie, która w świetny sposób dogaduje się z biznesem, ale dalej jest tą osobą związaną bardzo mocno z technologią, czy może tym naturalnym takim kierunkiem rozwoju każdego programisty albo większości programistów jest ta ścieżka, którą jakby nie patrzeć trochę wybrałeś ty, czyli ta ścieżka, gdzie zmieniasz się w taką osobę zarządzającą zespołem. To może najpierw powiedziałbyś naszym słuchaczom, czym w życiu się zajmujesz aktualnie, jak realizujesz się zawodowo?
Siema, jestem Marcin. Jestem tak zwanym PM-em albo project managerem, albo po naszemu kierownikiem projektu, ale robię mnóstwo różnych rzeczy, od zbierania wymagań, określania tych wymagań, przegadywania tych wymagań z zespołem, przerabiania tego na wymagania jakieś techniczne, no i właściwie opiekowania się projektem od początku do końca. A jaka jest moja supermoc? Wydaje mi się, że jest to umiejętność zrozumienia i właśnie tego przysłowiowego biznesu, jak i programistów, którzy gdyby włożyć ich do tego samego pokoju, w wielu przypadkach nie byliby w stanie znaleźć wspólnego języka.
Czyli jesteś takim, można powiedzieć, łącznikiem między światem normalnym, a tym światem osób technicznych siedzących w piwnicy i tworzących oprogramowanie.
No, ja też w tej piwnicy siedziałem przez ładnych parę lat, ale tak, można powiedzieć, że jestem takim proxy trochę.
To może powiedziałbyś, kiedy zacząłeś programować, kiedy ta przygoda z programowaniem, z technologią miała u Ciebie miejsce po raz pierwszy?
Z programowaniem właściwie dopiero zacząłem późno, bo w liceum. Zaczęło się to od tego, że mój informatyk dał mi książkę do Turbo Pascala 5.5. Teraz jest moment na śmiechy, ale przeczytałem tę książkę od deski do deski i nic nie umiałem zrobić. Tak, miałem klocki, ale właściwie nie wiedziałem, jak z tego poskładać cokolwiek. No i pamiętam, że takim punktem, że tak powiem, który był dla mnie zwrotny i chciałem robić to samo, co ten gość, było, kiedy przyszedłem do niego i powiedziałem, no chciałbym zrobić coś takiego, nie jestem w stanie, nie umiem tego. On usiadł przed komputerem, popatrzył na chwilę w okno, poklepał na klawiaturze, nacisnął kompiluj, odpalił i zapytał się, czy to jest to, co ty chcesz. Mi szczęka opadła, powiedziałem, że tak. I na mnie zrobiło tak wielkie wrażenie, że ja też chciałem robić coś z niczego. Więc tak się to zaczęło mniej więcej. Potem jak już mi pokazał, jak używać tych wszystkich narzędzi, tego całego kompilatora i tak dalej, to wtedy tak naprawdę zacząłem się bawić z tym.
A pamiętasz, jaki był pierwszy program, który udało Ci się napisać i uruchomić?
Tak, był bardzo niewymagający. To było wszystko odpalane pod DOS-em i chciałem sobie zrobić takie menu z elementami, po których można było przechodzić z ciałkami. To był niesamowity sukces, jak mi się to udało zrobić, a jak już po przejściu do ostatniej pozycji, naciśnięciu strzałki w dół, można było przejść z powrotem do pierwszej, to już byłem w niebo wzięty.
Co było potem? Bo mówisz, że zacząłeś gdzieś tam programować w liceum. Co dalej? Były jakieś studia informatyczne?
Właściwie nie. Z biegiem okoliczności i różnych dziwnych przypadków trafiłem na elektronikę i telekomunikację i zacząłem studiować optoelektronikę i światłowody, więc troszeczkę w pobliżu tych rzeczy związanych z internetami, aczkolwiek nijak nie mających się do zawodu programisty.
Ale jakoś zawodowo zacząłeś pracować jako programista, więc gdzieś tam coś musiało się pojawić, co spowodowało, że jednak byłeś w stanie, wiesz, przyjść na jakąś rekrutację, przejść ją i faktycznie zacząć pracować w zawodzie, już tak faktycznie w firmie jakiejś.
Tak, właściwie całe studia pracowałem jako freelancer. Czyli gdzieś tam pod koniec liceum podłapałem kontakt z facetem, który robił strony internetowe. Te słynne strony internetowe, których nigdy już nie chce robić, nie chce się schylić, żeby to robić. No i potrzebował kogoś, żeby mu zrobić jakiegoś CMS-a, czy tam panel zarządzania treścią. No i tak się zaczęło. I to były pierwsze zlecenia i to się tak toczyło potem. Zazwyczaj to wygląda w ten sposób, że taką drogą, że tak powiem, szeptaną, inni się dowiadują, a bo on robi stronki, no i gdzieś tam ci klienci się z różnych stron zjawiali.
Spoko, czyli już gdzieś tam dawno temu był taki moment, kiedy byłeś odpowiedzialny, powiedzmy, za cały proces taki holistyczny dostarczenia kawałka oprogramowania albo całego oprogramowania. Czyli gdzieś musiałeś zebrać te wymagania, musiałeś to przekształcić na tą formę techniczną, zaprogramować, przetestować i wdrożyć zapewne też gdzieś.
Tak, tak. Największym problemem było to, że klient zazwyczaj nie wiedział do końca, czego chce. I człowiek nie umiał z tych wymagań od klienta, nie umiał wyciągnąć właściwie dokładnie tego, czego on chce. Praca wyglądała tak, zazwyczaj większość projektów. O, jest super, jest fajna stronka, szybciutko postawimy CMS-ik, zrobimy kilka podstron, galerię, jakiś kontakt, będzie gites, zajmie to z tydzień i będzie fajnie. Potem przychodzi klient, mówi, ale tu jeszcze mapka, nie? A ta galeria to tutaj dobrze jakby tutaj wyskakiwało, tam się zmieniało, a tu przesuwało. No i wtedy taki przyjemny, prosty projekcik na tydzień przedłużał się do 3 tygodni, 4 tygodni, 2 miesięcy. No i stawka za godzinę
malała.
Złotówka plus VAT.
Dobra. Bardzo mnie interesuje jedna rzecz, bo spotykamy się teraz z takim czymś, że junior, który przychodzi do pracy, ma bilarda, ma piłkarzyki, ma darmowe obiady i inne jeszcze dziwne, niesamowite benefity, które aktualnie firmy oferują. No ale jak patrzę na widełki dzisiejszych juniorów, no to ja jestem po prostu przerażony.
No, mnie martwi trochę jedna rzecz. Ja oczywiście tutaj nie mam nic przeciwko temu, żeby ludzie wykorzystywali sytuację, jaką oferuje im rynek. Czyli jest dużo firm, które walczą o siebie, jest mało specjalistów, mało programistów, no i zarobki też idą w górę. Dla mnie to jest okej. Tak samo jak, no powiedzmy, okej, jest dla mnie, że zmieniamy pracę co 8-10 miesięcy, bo obecna firma oferuje nam mniej kasy niż inna firma, w której moglibyśmy dostać na przykład od strzała 2 koła więcej. I tak się zdarza. I mam ludzi w firmach, którzy odchodzą, przychodzą, bo ktoś daje 1000-2000 więcej. To jest okej. Do pewnego stopnia. Pytanie jest, co tych programistów motywuje. W moim przypadku zawsze motywacją było to, że robiłem coś ciekawego, zawsze było to, że się rozwijałem, że ta kasa była właściwie efektem ubocznym tego, co robiłem. Jak się rozwijałem, jak robiłem coraz bardziej odpowiedzialne rzeczy, wtedy przychodziła kasa. Znaczy, trzeba też trafić na firmę, która sama z siebie to docenia i daje podwyżki. To fakt, bo w niektórych firmach nie ma takiej możliwości i trzeba się prosić i męczyć. I nawet jak będziesz robił najbardziej zajebiste rzeczy na świecie, to tej podwyżki nie dostaniesz, jeżeli nie przyjdziesz i się nie wykłócisz. Aczkolwiek w takiej sytuacji, kiedy człowiek zmienia pracę co powiedzmy 8 miesięcy co roku i się cieszy, że ta kasa jest coraz większa i podąża za tą kasą, pytanie jest, co będzie za 3, 4, 5 lat, kiedy dojdziesz do sufitu wynagrodzenia i co cię wtedy będzie motywować, bo już więcej nie dostaniesz, tak? No, chyba, że będziesz naprawdę miał super skille, ale takich ludzi jest niewiele, bo na to doświadczenie przychodzi z czasem i z ciekawymi projektami. Zmieniając pracę co chwilę też jest ciężko nabrać takiego sensownego doświadczenia.
To, co motywuje programistę, w momencie, kiedy faktycznie zabraknie tych motywatorów, możemy dojść do takiego momentu, że faktycznie programista osiąga ten pułap wypalenia zawodowego, nie? Bo jeżeli nic mnie już nie motywuje w mojej pracy, tylko przychodzę do tej pracy, żeby odbębnić 8 godzin, odejść od biurka, rzucić wszystkim i pójść do domu i mieć gdzieś swój rozwój osobisty, a wiemy, że technologia bardzo szybko się zmienia.
Jest sporo takich osób. Jest sporo programistów, którzy mają spokojną pracę, 8 godzin, nie muszą nic robić ponad. Kilka lat później, kiedy chcą zmienić firmę i zmienić to, co robią, mają problem, bo świat technologiczny poszedł bardzo do przodu, a oni po prostu przespali to, siedząc na swoim ciepłym stanowisku przez kilka lat. I takie sytuacje też się zdarzają. Swego czasu rekrutowałem człowieka, który miał 10 lat doświadczenia i wpadł na stanowisko juniora, bo po prostu przez 10 lat klepał jedno a to samo, tylko zmieniał konfigurację, dostosowywał tam jakieś czcionki czy inne graficzne elementy i dbał o to, żeby te systemy po prostu nie padły. A co do samego wypalenia, wypalasz się, tak myślę, wtedy, kiedy to, co robisz, przestaje ci sprawiać frajdę. Kiedy nie masz czegoś takiego, że rozkminisz kolejny problem i skaczesz po pokoju jak głupi, bo cieszysz się, że w końcu ten cholerny bug się udało naprawić, czy coś się udało fajnego zrobić. Jak zaczyna się często taśmowo robić jakieś rzeczy, albo siedzi się w tym samym środowisku, projekcie, przez długi czas też można się wypalić. No to już jest głowa firmy też, żeby oferować ludziom przechodzenie pomiędzy projektami, stanowiskami i jakieś takie udogodnienia. No ale to my też jako programiści musimy znaleźć w sobie jakąś taką iskierkę i czerpać z tego radość przede wszystkim.
A powiedz mi, jak to było w twoim przypadku? Bo jednak zaczynałeś jako programista, w sumie nie przepracowałeś jakoś bardzo dużo, żeby się tutaj zestarzeć, mieć siwą brodę, żeby ci włosy wypadły od tego programowania, a jednak od niego odszedłeś. Wypalenie zawodowe związane z rolą programisty, czy może chęć zdobywania szczytów w trochę innej roli?
To wszystko podziało się trochę naturalnie. Potrafię rozmawiać z różnymi ludźmi i tymi, którzy mają problemy z komunikacją i tymi, którzy mówią za dużo. I moja rola w projekcie ówczesnym w kolejnej firmie bardzo płynnie przeszła z takiego programisty, z lidera technicznego, potem na lidera całego zespołu, aż w końcu zacząłem przejmować projekty. I potem po kilku latach przy zmianie kolejnej pracy musiałem się zastanowić nad tym, co ja chcę zrobić w życiu ze sobą. Czy chcę iść w stronę techniczną i taką ekspercką? Czy chcę iść w stronę drugiej umiejętności, którą gdzieś posiadam, czyli komunikacji z ludźmi i takiego zarządzania projektami. Zadecydowałem wtedy, że spróbuję z tą częścią miękką, czyli zarządzaniem projektami. Na razie dalej eksperyment trwa.
Okej, a czy to jest jedyna słuszna droga? Bo ja zauważyłem taki trend właśnie, że osoby, które są dobre technicznie i zaczynają dobrze rozmawiać z tym biznesem, dobrze się komunikują, ten soft skill jest u nich nieco wyższy, dodatkowo mają ten skill set techniczny, zaczynają właśnie bawić się w te role menedżerskie.
Jeżeli jest tak, jak mówisz, że te osoby mają te miękkie umiejętności i potrafią rozmawiać i potrafią zrozumieć biznes, to jak najbardziej taka ścieżka rozwoju jest w porządku. Co jest nie w porządku? Wydaje mi się, że w wielu firmach, kiedy się rozrastają, ludzie z zespołów najczęściej zostają niekoniecznie z przekonań, a bardziej z potrzeby liderami zespołów, liderami projektów i takimi project managerami. W takich przypadkach nie zawsze to wychodzi na dobre, szczególnie dla tej osoby, która się tym zajmuje. Tak mi się wydaje, że nie każdemu pisana jest rola bycia PM-em. Można być dobrym programistą, można iść w stronę ekspercką, Ale właściwie w niczym złym nie jest bycie programistą przez całe życie, tak? Można się cały czas czegoś nowego uczyć, cały czas się czegoś rozwijać. Jak dla mnie nic złego w tym nie jest.
Mam wrażenie, że możemy czuć się wtedy troszkę gorsi, niż nasi rówieśnicy, z którymi na przykład zaczynaliśmy programować. Do czego dążę? Do tego, że będąc na przykład project managerem, od razu widzimy, wiesz, jakieś szczebelki kariery, tak? To jest kolejny poziom, czasami w organizacji. że jesteśmy level wyżej nad resztą, zarządzamy innymi osobami. Może to prowadzić do takich sytuacji, że myślisz sobie, kurczę, 10 lat programuję, mówią, że jestem dobry, ale też mi się wydaje, że robię to dobrze, jednak w żaden inny sposób nie rozwinąłem się, że jednak ta moja kariera stoi w miejscu, bo cała reszta poszła dalej, poszła właśnie w to zarządzanie.
Niekoniecznie. Kiedyś ludzie robili to samo przez 40 lat i byli szczęśliwi. To teraz tak na nas trochę środowisko wywiera presję, że musimy wszyscy robić karierę, musimy być nie wiadomo jakimi menedżerami, że musimy robić MBA i tak dalej, że najlepiej, żeby było mieć doktorat, w ogóle znać się na 5 technologiach naraz i najlepiej być ekspertem w co najmniej 2 z nich, znać 5 języków i tak dalej. Jest taka tendencja do tego, żebyśmy wszyscy byli perfekcyjni, żebyśmy mieli tą ścieżkę kariery, żebyśmy tam pnęli się po tych szczebelkach. Bo ja wiem, trzeba robić to, co się lubi, trzeba robić to, co sprawia nam frajdę, a cała reszta sama przyjdzie, tak mi się wydaje.
Marcin, jak myślisz, po czym w ogóle poznać, że jedna ścieżka jest lepsza od drugiej? Kiedy powinienem zostać dalej tym programistą i rozwijać się w tym kierunku technicznym? A kiedy może warto spróbować właśnie pójść troszkę inną ścieżką, tak jak w Twoim przypadku być tym projekt menadżerem?
Okej, okay, rozumiem, masz na myśli, że dla mnie lepsza ścieżka od drugiej, bo obie są tak samo ważne i tak samo mogą przynieść wartość.
Co u Ciebie zadecydowało? Może w taki sposób.
U mnie zadecydowało to, że w momencie, kiedy w tej technologii, w której programowałem, byłbym dalej takim PM-em, to niestety, ale cały czas bym gdzieś był w ten kod zaangażowany. I nie da się tego uniknąć. Jak się było programistą przez wiele lat, to choćby nie wiem, jak zablokowali ci repo i nie pozwalali patrzeć w kod, gdzieś tam się coś zajrzy i będzie się próbowało coś pomóc, sugerować i tak dalej. A najgorsza rzecz to jest project manager, który mówi programistom, jak wykonać ich robotę. Byłem w takiej pozycji i podczas mojej zmiany pracy jedną z rzeczy, która też była bardzo ważna, to jest to, żeby zmienić technologię, w której mój zespół będzie wykonywał projekty. No i tak się stało. Było to bardzo trudne, ale się udało. A teraz wybrałem tą drogę project managera dlatego, że uznałem, że w ten sposób też dużo wartości wniosę do tych projektów, które i tak bym realizował i będę miał też może większy wpływ na ich kształt. I że ja, rozumiejąc programistów, będąc częściowo też jeszcze jednym z nich, będę w stanie też biznesowi przetłumaczyć, dlaczego pewne rzeczy się da zrobić, pewnych rzeczy się nie da zrobić i przede wszystkim mówić ich językiem, jaką z tego będą mieli korzyść, jaką będą mieli z tego wartość. No bo umówmy się, ale są takie koncepcje, które dla biznesu są niezrozumiałe. Jak przyjdziesz do takiego człowieka, który wykłada hajsy na twój projekt i mu powiesz, panie, my tu musimy spędzić miesiąc nad refaktoringiem, i on zastanawia się, no dobra, to teraz muszę wybulić kilkadziesiąt koła. I teraz w tym momencie ten biznes nasz zastanawia się, kurczę, ja mam wybulić teraz kilkadziesiąt koła albo i więcej na coś, co właściwie nic mi nie da żadnej wartości, tak? No nic się nowego nie zmieni w tym interfejsie, nic się nie zmieni dla moich użytkowników. Właściwie po co ja mam tę kasę wydawać? A to są ważne rzeczy i to, że byłem programistą wcześniej, teraz mi się dzięki temu udaje to sprzedać biznesowi. W jaki sposób? Poprzez różne analogie, poprzez jakieś takie przykłady, które trafiają do nich bardziej, ale wydaje mi się, że teraz też jestem w stanie się rozwijać dalej. Troszeczkę może w inny sposób, nie odrywając się całkiem od tych projektów informatycznych, ale dalej przynoszę wartość, tak samo jak wcześniej, jak byłem programistą, tak samo teraz przynoszę wartość klientowi i właściwie zespołowi programistycznemu też.
Z mojej perspektywy, jak odpowiadam sobie raz na jakiś czas właśnie na to pytanie, w którym kierunku dalej, jak na razie jestem na tym etapie, że mówię sobie, kurczę, jest tyle fajnych rzeczy technicznych, które się pojawiają, z którymi nie miałem jeszcze w żaden sposób do czynienia. Nie? Tu pojawił się, wiesz, jakiś cloud. Tu pojawiły się jakieś fajne usługi, które są dostępne w tym cloudzie. Jest jakiś serverless. Pojawiają się zupełnie nowe koncepty architektoniczne, o których nie mieliśmy wcześniej pojęcia. Na ten moment mam taką, wiesz, potężną listę rzeczy, że kurde, jeszcze musiałbym w tym coś zrobić, poprowadzić jakiś projekt technicznie, zrealizować jakieś rozwiązanie, które oczywiście wspiera biznes i przynosi wartość, ale przy użyciu tych właśnie odpowiednio dostosowanych technologii. W sensie ja patrzę na to takim kątem, że jeżeli mamy problem do rozwiązania i mamy narzędzia, które są dostępne i są fajne, których jeszcze nie mieliśmy okazji zweryfikować, a wiemy, że przy jakiejś tam wstępnej weryfikacji one na pewno nam pomogą, no to fajnie by było dostarczyć taki projekt, nie? Który ma fajne technologie i rozwiązuje ten problem biznesowy. W moim przypadku ja jestem jeszcze na tym etapie, nie? Że fajnie rozwiązywać problemy biznesowe i to jest dla nas taki klucz. Nauczyliśmy się tego całkiem niedawno jako programiści dopiero, bo cały czas myśleliśmy gdzieś tą technologią, technologia nam wszystko rozwiąże. I tych elementów takich zarządzania też się dużo pojawia, nie? Ale ciągle gdzieś ta technologia tak bardzo mocno siedzi.
Kwestia jest taka, czy te obowiązki, jeżeli trochę dzielisz rolę pomiędzy takim liderem w zespole i programistą, pytanie jest, czy któreś obowiązki ci nie przeszkadzają? Czy jako jesteś liderem, czy to, że programujesz, nie przeszkadza ci w wykonywaniu swojej roboty dobrze? I na odwrót, jeżeli jesteś programistą, czy to liderowanie ci nie przeszkadza w wykonywaniu tych obowiązków miękkich? I teraz, jeżeli odpowiesz sobie na to pytanie, to wtedy będziesz lepiej wiedział, w którym kierunku iść. Ty wybrałeś bardziej tą techniczną część, ja wybrałem tą bardziej miękką. Dlatego, że ja uznałem, że nie jestem w stanie w takim stopniu skupić się na jednych zadaniach, na programowaniu, bez tego ciągłego przerywania mojej roboty tymi liderskimi zadaniami, koordynowaniem ludzi i rozmowami z klientem. I nie jestem tego w stanie zrobić w takim stopniu dobrze, jakbym chciał. Z drugiej strony, z racji tego, że jestem wygadany, to niestety nie byłem w stanie porzucić tej części miękkiej, a poza tym też najczęściej gdzieś tam było to też troszeczkę ode mnie wymagane. No i zdecydowałem, że pójdę w tym kierunku liderskim zarządzania. Gdzieś tam po godzinach coś sobie czasem sklepię w kodzie, poznam jakiś framework czy coś. Nie w takim stopniu jak ty.
Czyli wracasz do tej technologii mimo wszystko. Można powiedzieć, że teraz faktycznie stała się twoim hobby. Czymś, co wiesz, realizujesz gdzieś tam po godzinach swojej pracy takiej codziennej.
No tak, tak zawsze było i przypuszczam, że tak zawsze będzie. To programowanie gdzieś zawsze było czymś, co mi sprawiało frajdę.
Gdybyś miał przekazać takie 3 dobre rady młodym programistom, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę, którzy zastanawiają się nad jeszcze swoją karierą. Przez cały podcast przewijały się takie elementy, że tu się zatrzymałem, zacząłem się zastanawiać, co będzie dla mnie dobre. Nie? Taka kwintesencja, powiedzmy, tego kreowania swojej kariery.
Nie wiem do końca, jakie te rady mogły być. Prawdopodobnie nie skupię się na kasie, bo kasa będzie wynikiem tego, co robisz, jak będziesz to robić dobrze. Nawet jeżeli będziesz musiał zmienić pracę z tego powodu, to ta kasa będzie wynikiem twojej roboty. Ja głęboko w to wierzę. W wielu przypadkach, które znam, osób, które szanuję, ta kasa zawsze była wynikiem tego, że oni robili jak najlepiej to, co potrafili. Po drugie, jeżeli jesteś początkującym programistą szczególnie, musisz przysiedzieć nad kodem. Musisz spędzić nad tym nie jeden wieczór. Okej, można to robić tylko i wyłącznie w pracy, 8 godzin, od 8 do 16, ale masz mniejsze szanse w natłoku obowiązków nauczyć się czegoś nowego, fajnego, czy rozkminić jakąś fajną technologię. I większość osób, które znowuż znam, szanuję, które są bardzo wysoko bądź są bardzo dobrzy, to są ludzie, którzy spędzili nieskończoną ilość godzin wieczorami zamiast chlać piwo, to po prostu kodzili, bądź kodzili z piwem przy komputerze. Więc można łączyć przyjemne z pożytecznym i się rozwijać, nie odpuszczając sobie wieczornego piwka. Właściwie to chyba jest najważniejsze, tak? No, cokolwiek robisz, musi być to coś, co lubisz, musi być w tym troszeczkę pasji, no i musisz na to spędzić czasu. Nieważne, czy zajmujesz się strzyżeniem ogródków, czy nie wiem, wywozisz śmieci, czy programujesz, czy robisz cokolwiek innego, zawsze można w każdej dziedzinie być lepszym od innych i lepszym od siebie wczoraj. I nauczyć się zawsze czegoś nowego. Więc wydaje mi się, że to jest najważniejsze. A cała reszta to tam przyjdzie przy okazji.
W sumie, by stać się lepszym projekt managerem, czy dobrym projekt managerem, też trzeba przysiąść, przeczytać jakąś książkę, artykuł, zobaczyć Dokładnie. Jakiś wykład na YouTubie, pojechać nawet na jakąś konferencję, czy wyskoczyć na meetup i pogadać po prostu z innymi osobami, które dzielą tą samą rolę. Co
dokładnie,
ty, prawda?
Dokładnie.
Więc nie jest powiedziane, że zmieniając tą rolę, nagle wiesz, przestajesz rozwijać się poza godzinami pracy. Nie?
W szczególności nie spoczywać na laurach. Programista, który nie idzie z duchem czasu i się nie rozwija, no to niestety, ale szybko traci, że tak powiem, i na rynku, i jeżeli chodzi o swoje umiejętności.
Super. Dziękuję ci bardzo serdecznie, Marcinie.
Dzięki bardzo.
Za udział w tym odcinku. Również chciałbym podziękować wszystkim naszym słuchaczom. Jeżeli macie jakieś pytanie do naszego gościa, do Marcina, to śmiało możecie pisać pytania w komentarzu pod tym odcinkiem. Tak więc dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie i do usłyszenia. Cześć.
Dzięki, na razie.
Był to podcast serwisu DevEnv o programowaniu bez kaca. Jeżeli chcesz, abyśmy porozmawiali na jakiś konkretny temat, zgłoś go za pośrednictwem komentarza pod tym odcinkiem lub za pomocą naszego facebookowego fanpage'a. Do usłyszenia!